Kultura na weekend.
Jest 24 dzień lutego 2023 roku. To 366 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. To specjalne wydanie Kultury na weekend. Tadeusz Marek, Paweł Lorenz. Zapraszamy Państwa przez najbliższą godzinę.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
24 lutego w czwartek rano obudził mnie telefon od mamy. Rosjanie nas zaatakowali, powiedziała. To był jedyny dzień, kiedy bardzo się bałam. Teraz oczywiście też czuję strach, ale już zupełnie innego rodzaju. Monstrum, na którego nadejście czekaliśmy, przyszło i siedzi z nami w pokoju. Uczymy się funkcjonować w cieniu jego paraliżującej obecności. To są słowa Oleny Szeremet, ukraińskiej tłumaczki literatury polskiej. To fragmenty wspomnień z czasu wojny, zapisków z czasu wojny, które mogliśmy przeczytać w majowym zeszłorocznym wydaniu miesięcznika Znak. A z nami dzisiaj w studiu filozof i religioznawca profesor Tadeusz Gadacz. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jako powiedziałem już we wprowadzeniu do tego naszego dzisiejszego spotkania, to jest szczególne wydanie programu w Radiu Kraków Kultura. Ja zastanawiam się, czy pan pamięta taki, ja wiem, stan umysłu, czy też ducha, który towarzyszył panu rok temu, 24 lutego.
Tak, pamiętam dokładnie. Śledziłem informacje w możliwie wszystkich mediach. W zasadzie nawet godzinę po godzinie nie byłem w stanie pracować, myśleć dość długo. Z czasem niestety, tak jak i u wielu, i u mnie nadszedł taki proces, że zaczynamy się przyzwyczajać. To bardzo niedobre doświadczenie i obojętnieć, jeszcze gorsze doświadczenie, no ale jakoś trzeba żyć. Sprawa rzeczywiście była trudna, bo ja należę do tego pokolenia, które miało nadzieję, że przeżyje życie bez wojen. A urodziłem się na krakowskim Kazimierzu 10 lat po wojnie, przy Placu Nowym, z którego Gestapo wywiozło moją babcię do Auschwitz i tam zagazowano. Chodziłem jeszcze po ciepłych jej śladach, nie wiedząc, co się stało. Dopiero kiedy miałem lat 5, zabrał mnie tato do obozu. Jeszcze wtedy nie było muzeum, w poszukiwaniu dokumentów i zdjęć.
To był 1960
tak,
rok,
prawda? 60 rok i do dzisiaj pamiętam te obrazy baraków wypełnione włosami, walizkami, butami. No niestety się stało. Wydaje się, że czegoś my nie przemyśleli. Ja wiem dokładnie, czegoś my nie przemyśleli.
Czegoś my nie przemyśleli.
No nie przemyśleliśmy tego, że obok logiki myślenia i myślenia, które ma przynosić realne skutki i być efektywne, istnieje także etyka myślenia. Tego uczył mnie ksiądz profesor Tischner. I pamiętam, że już chory ze szpitala napisał dwa listy do studentów, w których stwierdził, że mamy obowiązek myślenia, że jesteśmy odpowiedzialni za myślenie i bardzo promował takie słowo jak wspaniałomyślność. Natomiast ja zacząłem pisać w pewnym momencie etykę dobromyślności i ze zdumieniem zauważyłem, że w słowniku języka polskiego tego słowa nie ma. Pod redakcją profesora Doroszewskiego słownik, który jest normatywny dla języka, nie ma takiego słowa. Przypadkiem natrafiłem na to słowo w słowniku z roku 1900, gdzie jeszcze było i oznaczało prawomyślność. A dla mnie dobromyślność oznacza myślenie, które kieruje się dobrem, inaczej myślenie rozumne. Ja odróżniam intelekt od rozumu, a różnica zasadnicza jest taka, że intelekt jest narzędziem myślenia poza dobrem i złem, poza aksjologią. To jest myślenie neutralne. I dlatego za pomocą procedur intelektualnych możemy stworzyć zarówno bombę atomową, jak i elektrownię atomową. To nie intelekt o tym rozstrzyga.
Opowieść o odpowiedzialności myślenia. Zresztą przecież w czasach międzywojennych Husserl w swoim słynnym odczycie mówił o zbłąkanym racjonalizmie. I te pytania o korekturę tego racjonalizmu powracają cały czas, a my dzisiaj w 2023 roku, 24 lutego, niech ta data wybrzmi jeszcze dzisiaj kilkakrotnie, stoimy w takim miejscu, w którym myślimy sobie, znów popełniliśmy błąd. Czegoś znowu nie udało nam się zrobić. Czegoś znowu nie udało nam się przemyśleć. Ja natomiast zastanawiam się, zanim przejdziemy do tych rozważań, pomyślę sobie, że ta nasza rozmowa dzisiaj w tym szczególnym dniu rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę domaga się pewnego uzasadnienia. Dlatego, że ktoś mógłby powiedzieć, że w obliczu tych dramatycznych wydarzeń, które obserwujemy za wschodnią granicą Polski, tych obrazów, które znamy z Buczy, z Mariupola, oddawanie się refleksji osadzonej w świecie refleksji humanistycznej, filozoficznej, może być cokolwiek naiwną sprawą, dlatego że ktoś mógłby powiedzieć, teraz należy działać, a nie się zastanawiać. Dlaczego to nie jest chybiony pomysł według pana?
Dlatego, że przed tymi katastrofami przestrzegało bardzo wielu myślicieli. Wspomniał pan Husserla. Tak, jego wykłady poświęcone kryzysowi człowieczeństwa europejskiego, wygłoszone w Paryżu, już zapowiadały wydarzenia II wojny światowej. Przypominam, że jego syn zginął na II wojnie światowej. Przypominały to, co się wydarzyło, mianowicie emigrację całej szkoły frankfurckiej z Niemiec, myślicieli żydowskich, którzy byli zwalniani z uniwersytetów i to, co się zdarzyło po wojnie. Nie wyciągnięto wniosków. Także z tych wszystkich analiz, które przeprowadzili myśliciele po II wojnie światowej. Kiedy Horkheimer wrócił z imigracji z Ameryki, wygłosił w 50. latach we Frankfurcie kilka wykładów do studentów. Między innymi jeden ze słynnych wykładów Odpowiedzialność i studia, w którym stwierdził, że celem kształcenia w tym wypadku uniwersyteckiego, ale kształcenia w ogóle, nie może być jedynie kształcenie sprawnego intelektu. Jeśli nie będziemy kształcili jednocześnie empatycznego rozumu, to może dojść do katastrofy.
Sędzia pozbawiony empatii oznacza śmierć sprawiedliwości.
Dokładnie tak.
Mówił Horkheimer wtedy.
Dokładnie tak. Powiedział, nie wystarczy wyposażyć adeptów prawa w znakomitą hermeneutykę prawa, bo to będzie oznaczało koniec sprawiedliwości. A Adorno w 1953 roku wygłosił słynny wykład Nowy prawicowy radykalizm i w pierwszym akapicie tego wykładu stwierdził, że przesłanki ponownego powrotu faszyzmu nie wygasły. Wydawca polskiego tłumaczenia, Znak dokładnie, wyodrębnił na margines kluczowe wypowiedzi Adorno z tego wykładu, które się aktualizują, które są aktualne. Czyli krótko mówiąc, nie słuchano myślicieli. A skoro pan wspomniał o humanistyce, ja pracuję na Wydziale Humanistycznym Uczelni Politechnicznej Akademii Górniczo-Hutniczej. I kiedy zacząłem tam pracować, pan rektor poprosił mnie o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego. Byłem bodaj chyba pierwszym humanistą po wojnie, który miał wykład pod tytułem Uniwersytet w czasach bezmyślności i pokazałem, że wszystkie wydziały AGH kształcą intelekt, natomiast humaniści kształcą rozum. Gdyż człowiek żyje zbyt krótko, vita brevis, żeby mógł nabyć kompetencji rozumowych i dlatego musimy odbyć dookolną drogę poprzez dzieła kultury, poprzez literaturę, sztukę, filozofię, psychologię, które dają nam możliwość zmultiplikowania naszego doświadczenia. No bo przecież żyjemy w odpowiedniej epoce, w kulturze. Nie możemy żyć, nie wiem, w Chinach, Indiach, Japonii, w minionych wiekach. A humanistyka właśnie kumuluje poprzez historię całe doświadczenie ludzkości. Także kumuluje nasze katastrofy, kumuluje wojny. One się powtarzają, my nie wyciągamy wniosków z tego. I właśnie dzięki humanistyce możemy kształcić rozum. A jeśli rozum nie prowadzi intelektu, to intelekt ma skłonność do łączenia się z namiętnościami i rodzi fanatyzm. Gdybym miał napisać skrót matematyczny na fanatyzm, to napisałbym F równa się N plus I.
To znaczy?
Zintelektualizowana namiętność. Były dwie takie namiętności w XX wieku. Czystej rasy i sprawiedliwego społeczeństwa bezklasowego. To był faszyzm i to był komunizm. No a my dzisiaj, po pierwsze, jeszcześmy się nie wyszli z tego. Jeszcześmy nie przemyśleli tego, co stało się w XX wieku. Jeszcze nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jak po tym wszystkim udźwignąć człowieczeństwo.
Pan kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że tak naprawdę XXI wiek się jeszcze nie zaczął, dlatego że my na ten XXI wiek cały czas czekamy, dlatego że to faktyczne rozpoczęcie się XXI wieku wymagałoby właśnie przepracowania tego, co wydarzyło się w XX wieku. A zatem, by powrócić też do tematu tej trwającej w Ukrainie wojny, trwającej tak naprawdę nie od roku, a od roku 2014, to znowu, zresztą to wydaje się wręcz oczywistą rzeczą, że to jest nieustanne echo XX wieku. Tylko pytanie o to, czy była według pana sposobność, możliwość tego, żeby to tak przemyśleć, żeby do tego nie doszło. Czy jest coś, co mogłoby się wydarzyć? Także w tym świecie refleksji, co mogłoby zapobiec tym tragicznym wydarzeniom.
Wie pan, no ten wiek się spóźnił z tego powodu, że tak wydaje mi się z moich badań, przemyśleń, iż te dekady do II wojny światowej były kontynuacją myśli romantycznej, XIX-wiecznej. To była myśl głęboko religijna, metafizyczna. Wystarczy przypomnieć, choć mówiliśmy tutaj o Husserlu, prawda? Tam było najwięcej konwersji religijnych wśród jego uczniów. Husserl trzymał Biblię na swoim biurku. Natomiast tą kategorią kluczową wtedy była kategoria ducha. Ducha, czyli świadomości otwartej na wartości, na nieskończoność. A od Sartra zaczyna się właściwie już tylko myślenie intelektualne, podmiotowe, prawda? Po II wojnie światowej nastąpił podział świata, szczególnie Europy, na dwa obozy. Nastąpiło ogromne zachłyśnięcie się technologiczne, o którym pisał, między innymi przestrzegał przed nim Erich Fromm, przedstawiciel szkoły frankfurckiej, prawda, który powiada, że nie tylko fascynujemy się konsumpcją, przemysłem, ale sami utowarowaliśmy siebie samych. Traktujemy swoje życie jak kapitał, który chcemy odpowiednio ulokować, prawda, żeby przyniósł zyski. Do niedawna jeszcze mówiliśmy, że zasoby to jest węgiel dostarczany do elektrowni, ale już bardzo miękko przeszliśmy do human resources. Są specjaliści od łowienia zasobów ludzkich do firm. Ten język nie jest niewinny. On pokazuje, w jaki sposób utowarowaliśmy siebie i zmieniliśmy sposób życia, właściwie pewien paradygmat, z paradygmatu bycia człowiekiem na paradygmat posiadania. I nieważne jest to, kim kto jest, jakie ma kompetencje intelektualne, moralne, tylko jakim jeździ samochodem, jaki ma stan konta. To się już zaczyna w przedszkolu, prawda, gdzie dzieci patrzą, czy ma ktoś buty Nike, czy nie, jakiej marki ma laptop albo komórkę. I ci, którzy do tego nie dorastają, to są przegrywami, prawda, wypadają z tej gry. Całkiem niedawno czwartoklasista powiedział mojemu synowi, który jest w trzeciej klasie szkoły prywatnej, że twój tata jest biedny, bo z takim starym Dodge'em podjeżdża pod szkołę. A on go wziął przed lustro i mówi, popatrz na siebie i zrozum, że nieważne jest to, co się ma, tylko kim się jest. My nie gramy w grę, kim się jest. Nie zrozumieliśmy tego. I teraz widzę paradoksalnie w tej ogromnej tragedii na Ukrainie, tragedii, która stawia mnie przed pytaniem, kim jest w ogóle człowiek. Ja całkiem niedawno rozmawiałem o tym w Muzeum Pamięci Sybiru z Krzysztofem Czyżewskim i przyszło mi do głowy właśnie to słowo, bo zastanawialiśmy się nad przeżyciami profesor Barbary Skargi i jej wspomnieniami po wyzwoleniu. Ona 11 lat, przypominam, spędziła w obozach pracy na Syberii za działalność jakowską. Tam właśnie także mamy takie przemyślenia. Przemyślenia tego, kim człowiek jest. Sama napisała książkę, człowiek to nie jest piękne zwierzę. Ja przyznam, że po XX wieku, a szczególnie teraz po tym, co się stało, ja się wstydzę człowieczeństwa. Człowiek to nie brzmi dumnie. Humanizm umarł. Musimy na nowo się przemyśleć. I sądzę, że właśnie te wydarzenia wojenne nas do tego skłonią, że być może po Ukrainie zacznie się nowy wiek. ale to musi być wiek dobromyślności. Znalazłem to słowo. A zatem musimy bardziej kierować się w myśleniu etyką myślenia, dobrem, bo dobrze myślimy nie wtedy tylko, kiedy myślimy bezbłędnie, tylko wtedy, kiedy kierujemy się dobrem. Ale dobro jest także dramatyczne i w związku z tym i dobro potrzebujemy myślenia, żeby podejmować dobre decyzje. I to w stosunku do ziemi, klimatu, zwierząt, ludzi, siebie samych. Tym bardziej, że nam przecież w tej chwili zaczynają zagrażać nowe technologie. Nie wiem, jak będzie wyglądał rynek pracy, prawda?
To jest ten moment, kiedy tak sobie myślę, że kiedy spojrzelibyśmy na początek XX wieku, kiedy spojrzelibyśmy na tę atmosferę, w której chociażby rodziły się wszelkie nurty modernistyczne, lęk przed tym, co przyniosą nowe technologie, lęk przed tym, co przyniosą zmiany polityczne, to okaże się, że historia zatoczyła jakiś bardzo istotny i bardzo wyraźny krąg. A równocześnie ten rodzaj paradygmatu, który towarzyszy myśleniu, faktycznie się zmienił. I z jednej strony mamy w pamięci ową postromantyczną egzaltację początku XX wieku, a z drugiej strony drugą skrajność, która towarzyszy nam teraz, którą moglibyśmy nazwać, myślę śmiało, jakimś rodzajem XXI-wiecznego nihilizmu. Tylko pytanie o to, bo postawienie tych diagnoz jest rzeczą bardzo prostą. Pięknym konstruktem jest także dobromyślność, o której pan mówi. Takim konstruktem, konstrukcją intelektualną, która daje nadzieję. Tylko pojawia się od razu pytanie o to, pan zapewne może powiedzieć, czy to znowu jest pytanie XXI-wiecznego pragmatyka, ale jak uczynić, jakie kroki podjąć, żeby z tych przemyśleń, które nam tutaj teraz towarzyszą i właśnie dają nadzieję, uczynić coś, co sprawi faktycznie, że, ja wiem, ludzkość zmądrzeje.
No nie ma innego sposobu niż edukacja, kształcenie, oddziaływanie społeczne. Ja nie mam innego narzędzia niż słowo. Mogę oddziaływać słowem, ale wiem, że słowo może mieć ogromną siłę. Przypomnijmy sobie jedno zdanie, właściwie frazę, miałem marzenie. Które zmieniło kompletnie, przeobraziło życie społeczne i polityczne w Stanach Zjednoczonych. Martina Luthera Kinga, prawda? I to jest jedyny sposób tak naprawdę, bo rzeczywiście, jeśli teraz jakoś nie zintensyfikujemy tego zrozumienia dla humanistyki, dla kształcenia humanistycznego, jeśli nie, przynajmniej nie zrównoważymy, bo ja nie chcę demonizować technologii w żaden sposób. Ona sama w sobie jest bardzo ważna, prawda?
To widać w trakcie wojny chociażby.
Ale rzeczywiście.
Gdyby w XX wieku, w latach 40. były dostępne takie technologie jak teraz, to tak jak w tym momencie obserwujemy na nagraniach, co się faktycznie dzieje za wschodnią granicą Polski, tak samo widzielibyśmy prawdopodobnie, co się działo w Oświęcimiu, co się działo w Treblince, co się działo...
Jasne. Ja czasami studentom to mówię, prawda? Spróbujmy przenieść naszą technologię do 1942 roku, prawda? I wyobraźcie sobie, że obywatele Stanów Zjednoczonych włączają CNN, prawda? I widzą dziennikarzy z napisem press gdzieś w okolicach drutów kolczastych Auschwitz, tam gdzie to było możliwe, pokazują dymy nad obozem i mówią znowu dzisiaj hitlerowcy puścili z dymem tyle i tyle setek Żydów, prawda? Albo innych więźniów. Po czym co? Amerykanin wyłącza CNN, idzie pić piwo albo idzie na dyskotekę, prawda? Przecież my to robimy. My oglądamy obrazy z Buczy i żyjemy dalej. Mówił tu pan o nihilizmie, ale on będzie wzrastał ze względu na to, że technologie, którymi dysponujemy, prawda? One z jednej strony dają na przykład szansę rozwoju demokracji, bo każdy w tej chwili może zabrać głos, nawet ten, kto go nie ma, prawda? Może przedstawiać swoje poglądy, może oddziaływać na innych, ale jednocześnie te same technologie służą do mikrotargetowania, do siania nienawiści, do wykluczania innych ludzi, do cynicznej gry politycznej i w gruncie rzeczy my w tej chwili znowu stanęliśmy przed takim momentem, czy cała ta technologia posłuży budowie lepszego świata i demokracji, czy na przykład społeczeństwa nadzoru, tak jak w Chinach. Bo możemy sobie to spokojnie wyobrazić, prawda, gdzie na Ujgurach testowano te technologie, począwszy od rozpoznawania twarzy, prawda, kontroli poprzez internet i tak dalej. I to jest wszystko możliwe, a zatem komu my powierzymy władzę, jakimi wartościami się będziemy kierować. Krótko mówiąc, powiem tak, tam gdzie w średniowieczu przepisywano dzieła ręcznie na pergaminie drogim, nie można było sobie pozwolić na to, by przepisywać byle co. A od wynalezienia czcionki przez Gutenberga już było łatwiej. A dzisiaj, kiedy piszemy Ctrl-C, Ctrl-V, wyłączamy odpowiedzialność. Ja pisałem doktorat jeszcze na maszynie do pisania i każdy wiedział, co się stanie, kiedy pomyli myśl albo źle wstawi przecinek w ostatnich linijkach. Trzeba było wyrzucać strony, przewijać skalkami, pisać drugi, trzeci raz. Więc się czuło odpowiedzialność na palcach. A teraz można przycisnąć przycisk i broń autonomiczna sama będzie strzelać. Pytanie, kto jest odpowiedzialny za to, prawda? Stajemy przed nowymi problemami etycznymi. Czy odpowiedzialny jest ten, który naciska guzik, czy ten, który wyprodukował algorytm, czy ci, co kupili tę broń? No z jednej strony znowu, prawda, autonomiczna broń może ocalać ludzkie życie, ale komplikuje problemy. Stąd to moje upominanie się o humanistykę, o dobromyślność. Świat musi być inny, albo świat ulegnie zagładzie.
To jest wołanie o wartości, to jest wołanie o odpowiedzialność, a równocześnie to w sumie jedno z głównych pytań, z którym ja przyszedłem do studia, zważając także na pana dorobek naukowy, to znaczy pytanie o to, co te wydarzenia powiedziały panu o człowieku, czy one powiedziały coś więcej poza to, że człowiek jest taką istotą, która no właśnie jest niezmienna i często naiwna?
No niestety tak, my nie uczymy się historii, powtarzamy błędy. Problem z człowiekiem polega na tym, jak to kiedyś pokazał Immanuel Kant, że natura nie wyposażyła nas w instynkt zwierzęcy, pomimo tego, że należymy do zwierząt. I gdybyśmy potraktowali siebie tylko jako zwierzęta, to Kant nam powie, że nie mamy ani kłów tygrysa, ani pazurów orła, ani siły tura, żeby przetrwać. Ale to dlatego, że wyposażono nas w potencjał intelektualny, byśmy mogli te braki naturalne nadrobić. I myśmy ten potencjał uruchomili i stworzyli kulturę rolną, łowiecką, kulturę brązu, żelaza, prawda, teraz kulturę ery cyfrowej. I nie tylko nadrobiliśmy te braki, ale zapanowaliśmy nad naturą. Tylko, że intelekt ma to do siebie, jak już mówiłem, że on jest siłą, która zarówno może czynić dobro, jak być siłą niszczycielską. I kiedyś jednak ta równowaga była o wiele bardziej stabilna. Już nie mówię nawet, prawda, wracając do Greków, bo oni przecież pojmowali edukację nie jako przekaz wiedzy tylko jako educere, czyli podawanie ręki, jak mówił Sokrates. Nauczyciel jest tym, który podaje rękę po to, by wyprowadzić ucznia z ideologii, błędnych przekonań, złudzeń na drogę myślenia. Może wypowiadam się naiwnie, ale mam wrażenie, że narody, które myślą i czytają, one nie są skłonne do wojen. I dlatego obok uzbrojenia militarnego najwyższy czas zacząć zbroić się umysłowo. My potrzebujemy umysłowego uzbrojenia. Literatury, historii, sztuki, filozofii, myślenia, ale nie tylko intelektualnego, nie tylko sprawnego. Ja prowadzę zajęcia doktoranckie ze studentami informatyki, nanotechnologii, osób prowadzących doktoraty wdrożeniowe i próbuję im to tłumaczyć, że fantastycznie, że to robicie, ale musicie pamiętać, że nad tym, co wy robicie, jest rozum. My musimy być ludźmi rozumnymi, czyli empatycznymi. Szczęśliwie w języku polskim słowo rozum ma ten sam przedrostek, co rozmowa, rozumienie i rozwaga. Bo człowiek rozumny to jest ten, który potrafi rozmawiać z innymi, potrafi zrozumieć ich położenie i sytuację i potrafi się wczuć w to położenie po to, żeby podejmować rozważne decyzje. One oczywiście nigdy nie stworzą pięknego i wspaniałego świata, tylko stworzą świat bardziej empatyczny, życzliwy. Ja po XX wieku doszedłem do wniosku, że także popełniliśmy jeden błąd w dziedzinie etyki. Bo byliśmy wpatrzeni w tak zwaną etykę silną, etykę wielkich ideałów, sprawiedliwości, szczęśliwości. Ale kto wpatrzony jest w wielkie ideały, ślepnie na obecność innego człowieka. I stąd potrzebujemy etyki kruchej. A etyka krucha to jest taka etyka, odpowiedzialna, która jest gotowa do odpowiedzi na słabość. Tak jak na słabość tych gwałconych dzieci na Ukrainie, siwiejących matek, tego narodu, który tak heroicznie walczy o swoją niepodległość, ale nie wolno nam zostawić także tych, które wyposażyliśmy w nowe technologie i którzy z Afryki Północnej, czy Jemenu, czy innych rejonów świata wędrują tutaj, bo chcą normalnie żyć. Kiedyś się będzie mówiło o nich wędrówki ludów, ale to są nowe ludy, to nie są ludy średniowieczne. To są ludy wyposażone w nasze technologie, w GPS-y, w telefony komórkowe. Więc jak nie zaczniemy myśleć globalnie o dobromyślności światowej wszystkich ludzi, ale także natury, harmonii. Nie ukrywam, że bardzo mnie do tych poszukiwań zainspirowała nasza noblistka i cudowny wykład, w którym główną rolę odegrał czuły narrator. My potrzebujemy czułego myślenia. Dobromyślność jest czułym myśleniem. To powinno nam wstrząsnąć tak naprawdę. Bo jeśli nie wstrząśnie, to cynicy wygrają. Świat się skończy.
Tadeusz Gadacz, religioznawca i filozof, jest gościem dzisiejszego specjalnego programu w Radiu Kraków Kultura.
Kultura na weekend.
A w Radiu Kraków Kultura specjalne wydanie programu Kultura na Weekend. Z nami w studiu profesor Tadeusz Gadacz, filozof i religioznawca. Dzień dobry znów.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, pan mówił o literaturze, pan mówił o tym, czym tak naprawdę człowiek powinien nasiąkać, żeby nie tylko myśleć, ale także myśleć mądrze i etycznie. Ja przyznam szczerze, że z tym naszym dzisiejszym spotkaniem skojarzył mi się taki fragment, który chciałbym teraz panu i państwu przeczytać. To będzie fragment Zwierciadła w zwierciadle Michaela Endego. I ten fragment prezentuje się następująco. Kim jesteście? Spytała dama chłopca w stroju arlekina. Jesteście z cyrku? Nie wiemy, kim jesteśmy, odparł chłopiec. Nie jesteśmy z cyrku. W takim razie skąd jesteście? Dopytywała się dama. Z niebiańskich gór, powiedział chłopiec, ale to było bardzo dawno temu. A co tam robiliście? To było zanim przyszedłem na świat, urodziłem się w drodze. W tym momencie do rozmowy wmieszał się jakiś stary mężczyzna, który niósł na plecach wielką lutnię, czy może teorban. Dawaliśmy tam nieustające przedstawienie, piękna pani. To dziecko nie może tego pamiętać. Było to widowisko dla słońca, księżyca i gwiazd. Każdy z nas stał na jednym z górskich szczytów i wykrzykiwał do siebie słowa sztuki. Graliśmy ją bez przerwy, albowiem spektakl ten podtrzymywał istnienie świata. Teraz jednak większość z nas już o nim zapomniała. To było tak dawno temu. Ale dlaczego przestaliście go grać? Zdarzyło się wielkie nieszczęście, piękna pani. Pewnego dnia zauważyliśmy, że brakuje nam jednego słowa. Nikt nam go nie ukradł i nikt z nas go nie zapomniał. Po prostu go nie było. Jednak bez tego słowa nie mogliśmy grać dalej, ponieważ nic nie miało już dłużej sensu. Było to bowiem słowo, poprzez które wszystko łączy się ze wszystkim, rozumie pani. Od tamtej pory jesteśmy w drodze, żeby je odnaleźć. Poprzez które wszystko łączy się ze wszystkim? Spytała zdziwiona dama. Tak, stary mężczyzna pokiwał głową z powagą. Pani też z pewnością już zauważyła, że świat składa się już tylko z kawałków, z których jeden nie ma nic wspólnego z drugim. Jest tak, odkąd zaginęło nam to słowo. A najgorsze, że te kawałki ciągle ulegają dalszemu rozpadowi, także coraz mniej pozostaje z tego, co jeszcze ma ze sobą jakikolwiek związek. Jeśli nie znajdziemy słowa, które łączy ze sobą wszystko ze wszystkim, to świat któregoś dnia tak bardzo się rozdrobni, że zostanie po nim tylko pył. Właśnie dlatego jesteśmy w drodze i szukamy tego słowa. Panie profesorze, ja miałem pana zapytać o to słowo, którego świat XXI wieku potrzebuje, żeby się nie rozpadł w drobny pył. Mam wrażenie, że to poniekąd już wybrzmiało, ale być może przyszło panu na myśl coś jeszcze innego.
Wie pan, tak, są takie słowa, które były kiedyś ważne, takie jak cierpliwość, jak prostota, jak prawość. Ja piszę o nich w jednej z moich ostatnich książek, którą poświęciłem takiemu katalogowi cnót i wad moralnych. bardzo ważne słowa, ale też słowa, które giną, takie jak słowo na przykład wstyd. Kiedyś jak ktoś popełnił bezwstyd, to nawet niektórzy odbierali sobie życie, bo nie mogli żyć z takim poczuciem dyshonoru.
Ale tego byśmy nie chcieli.
Oczywiście, a dzisiaj biegniemy z tym do mediów, bo bezwstyd się fantastycznie sprzedaje. Chwalimy się tym, ileśmy nakradli, cośmy zrobili, prawda? Są nawet takie ramówki w amerykańskich programach, gdzie bliscy idą i mówią publicznie po raz pierwszy sobie rzeczy najgorsze, które robili, prawda? Publika klaszcze. Im więcej tego rodzaju rzeczy się ujawnia, tym jest większa oglądalność. To takie bardzo bliskie pato streamerom, prawda, w polskim internecie. Dzisiaj nawet autorytety, politycy się nie wstydzą tego, że kłamią publicznie, prawda, że oszukują. Honor, kiedyś powiedziałem Jackowi Żakowskiemu, zniknął, bo się skrył w honorarium. Nie ma poczucia honoru, prawda? Zresztą zwróćmy uwagę, że my za pomocą języka próbujemy sobie jakoś świat usprawiedliwiać. Też kiedyś napisałem, że dzisiaj kłamstwo to nie jest tylko sprawa języka, ale zakłamanych całych struktur, w których my żyjemy, politycznych, ekonomicznych, gospodarczych. I w związku z tym, żeby móc jakoś w nich żyć, to po prostu sobie tworzymy takie nisze za pomocą zmian języka. Na przykład nie powiemy mord, tylko mówimy czystki etniczne, bo to brzmi tak bardziej laboratoryjnie, takie rękawiczki, prawda, białe, kafelki. Już nie myślimy o tym, że tam po prostu się morduje ludzi, gwałci kobiety, prawda, wycina całe grupy społeczne. Albo jak sobie przypominam, kiedy zaczęła się właśnie wojna na Ukrainie, te pierwsze ruchy wojenne, pani Angela Merkel powiedziała: intensyfikacja obecności zielonych ludzi na pograniczu. Ona się bała słowa wojna jak ognia, bo gdyby je wypowiedziała, to musiałaby zmienić zupełnie swoje nastawienie gospodarcze i polityczne wobec Rosji. A my nie powiemy, że jest wyzysk, tylko że firmy sieciowe dokonują outsourcingu albo tną koszty i przenoszą produkcję do Laosu albo Kambodży i wtedy idę do sieciówki i kupuję bez wyrzutów sumienia swetr dla syna Made in Cambodża. Jakbym powiedział wyzysk, to by mi ręka zadrżała. A zatem, krótko mówiąc, musimy nazywać rzeczy po imieniu.
Pan mówi o tych słowach, które są nacechowane emocjonalnie. To mówimy o człowieku, zastanawiamy się też trochę nad człowiekiem. Mam wrażenie, że to jest taki mechanizm, który przecież nawet w tej najbardziej z możliwych mikroskal funkcjonuje i w naszym życiu. W momencie, kiedy spotykają nas rzeczy tak trudne, że nie jesteśmy w stanie stawić im czoła, to odcinamy się od swojej emocjonalności. Przechodzimy wyłącznie do intelektu, a to przejście jest bardzo prostą drogą do depresji. I wydaje się, że ta depresja, jedna z najpoważniejszych obecnie chorób cywilizacyjnych, która dotyka ludzi, może być trafną metaforą także tego świata, w którym żyjemy. Ja tak sobie też myślę, w nawiązaniu do tego fragmentu, który przeczytałem, to brakujące słowo naturalnie kojarzy się z logosem, logos zaś kojarzy się z jakimś porządkiem. I to prowadzi mnie do kolejnej pesymistycznej jednak myśli. Czy to nie jest tak, że w ten porządek świata i w tę harmonię, o której pan mówi, tę równowagę, wpisuje się konflikt, wpisuje się zło, wpisują się te wszystkie okropieństwa, których doświadczamy. Bo z jednej strony w nas jest wielkie poczucie niesprawiedliwości i niezgody i buntu. Bunt, który jest drugim imieniem przecież humanizmu i humanistyki. Ale równocześnie, kiedy spojrzeć by na historię tego świata, na historię ludzkości, to okaże się, że to jest jakiś cykl, zaklęty krąg, z którego my nie potrafimy wyjść. Sinusoidalny ciąg wydarzeń. Od pokoju do wojny. Od wojny do kilku chwil spokoju.
To prawda, tak to wygląda. To właśnie stawia mnie przed pytaniem, po co człowiek jest, prawda? Bo jeszcze myśliciele minionych epok, na przykład tak jak Kant, jednak wierzyli w to, że historia ma pewien cel, pewien sens. On wierzył w to, że powstanie społeczeństwo obywatelskie w aspekcie światowym, jak pisał. A zatem marzyło mu się powstanie nie tylko Unii Europejskiej, ale także Unii Światowej, prawda? Pokazywał, że są jakby dwa motywy rozwoju. Jeden to jest konkurencja, a drugi prawo. Mówiło, bez konkurencji nie byłoby napędu rozwojowego, prawda? Rozwoju nauki, gospodarki, życia i tak dalej, ale on musi być regulowany prawnie. I wydawało mu się, że dzięki właśnie tym dwóm czynnikom kraje będą się rozwijały, będzie się rozwijała kultura, współpraca między nimi, potem znikną granice, prawda? Świat się rozbroi, nastąpi wieczny pokój. I dlatego na Mazurach, gdzie Eras wyjechał z Królewca, by głosić wykłady pruskim oficerom, postawiono mu taki pomnik z trzech kamieni ociosanych bramę Europy, jako temu, który był profetą takiego świata. Dzisiaj widzimy, że zabrnęliśmy ślepą uliczkę, dlatego że zbyt silny akcent położyliśmy na konkurencję, a wykluczyliśmy prawo i wszystko to, co z nim jest związane, czyli właśnie empatię i humanistykę.
I wartości.
I wartości. Doprowadziliśmy do totalnego rozwarstwienia, takiego, w którym, jak powiada Piketty, 80 kilka podmiotów światowych posiada 90% kapitału światowego. A większość klepie biedę, prawda, nie ma klasy średniej. I trudno się dziwić, że powstają w obszarze kultury takie filmy jak Nie patrz w górę, prawda, albo Nowy Ład, w którym zdesperowani biedacy atakują willę miliardera, który wydaje córkę za mąż, prawda, i zaczyna się potworny chaos i rewolucja. Niewyobrażalna zupełnie. Co pokazuje, że zabrnęliśmy w taki moment, w którym musimy się na nowo także pod tym względem przemyśleć, pod względem sprawiedliwości społecznej. John Stuart Mill miał rację. Powiedział, demokracja potrzebuje dwóch rzeczy, mianowicie sprawiedliwych pensji i czytelnictwa powszechnego. A nam brakuje jednego i drugiego. I to jest ogromny problem. To nie ulega wątpliwości, że jeżeli tutaj jakoś tego nie przemyślimy, tak żeby wszyscy ludzie mogli w miarę żyć godnie, ale żeby jedni mogli żyć godnie, inni muszą się trochę cofnąć. Prawda? Trzeba jednak przemyśleć to, czy musimy mieć, nie wiem, 4 auta w rodzinie, prawda? I w sklepach 100 mikrofalówek do wyboru, czy nam nie wystarczą 3. A zatem musimy zacząć myśleć zupełnie inaczej o ekonomii także. Na szczęście mamy coraz więcej takich osób jak profesor Hausner na przykład, z którym współpracuję, który myśli kategoriami ekonomii wzrostu, prawda? Kiedy mówimy, że musimy na nowo się posklejać, zacząć myśleć holistycznie, prawda? Że ekonomia to nie jest tylko matematyka, która liczy PKB, ale to jest także środowisko, miasto, dobrostan życia ludzkiego. Jeśli PKB rośnie, to ono może rosnąć dlatego, że ludzie chorują i płacą wysokie koszty w prywatnym leczeniu, ale czy oni są szczęśliwi? No nie są szczęśliwi, kiedy chorują, prawda? No więc musimy patrzeć w pełni. No można wrzucić granat do rzeki i wyłowić wszystkie ryby, tylko pozostanie po tym dziura. Znowu musimy spojrzeć na nasz rozwój z innej perspektywy. I tu wracamy znowu do pytania o człowieka, o wartości, o humanizm, prawda? O empatię, bo nie da się tak żyć, mówiąc krótko, niedługo będziemy mieli w Europie także imigrantów klimatycznych. Niektóre wyspy już toną z powodu naszego rozszalałego konsumpcjonizmu. Będą obszary susz, obszary pożarów niesamowitych, prawda, wysokiej temperatury. Wracam znowu do wykładu naszej Olgi Tokarczuk, kiedy odbierała literacką Nagrodę Nobla. Efekt motyla. Musimy o tym pamiętać. Nasze działanie, nawet niewielkie, nie jest niewinne.
Równocześnie myślę sobie też o tym, że kiedy zastanawiamy się nad człowiekiem i kiedy zastanawiamy się nad tym wszystkim, co formuje świat, w którym żyjemy, to niewątpliwie obok tych palących, wciąż palących i wciąż nie dość gaszonych kwestiach klimatycznych, kwestiach ekologicznych, powraca temat kultury. Przy okazji tej trwającej w Ukrainie wojny, z tym większą siłą, bo wydaje się, że ta wojna poniekąd jest wojną o kulturę właśnie. Jest wojną, która wyrasta z mitu, a nie z rzeczywistych pobudek politycznych. I wydaje się, że refleksja nad kulturą, nad jej rolą w życiu społeczeństw, państw i w końcu ludzi jest bardzo istotne aktualnie.
Absolutnie tak. Tylko, że to nastawia przed pytaniem, prawda, które postawiła także Hannah Arendt podczas procesu Eichmanna w Jerozolimie. czy myślenie nas obroni przed złem. Tak, ale nie myślenie intelektualne, tylko myślenie empatyczne, myślenie rozumne, dobromyślne myślenie. I pytanie, czy kultura nas obroni przed złem. Postawiano takie pytania, prawda? Jak to było możliwe, że naród, który wydał Fausta, Goethego, który wydał Mozarta, był zdolny do takiego okrucieństwa? Problem polega na tym, że kultura także się może wyalienować. Można pięknie grać na pianinie i jednocześnie sporządzać listy więźniów do obozów koncentracyjnych. Taki był przypadek burmistrza Sieradza, a wiem o tym dlatego, że kiedyś całkiem niedawno do mojej żony, która stamtąd pochodzi, napisał pewien Niemiec, 50-kilkuletni, który z Frankfurter Allgemeine Zeitung dowiedział się, co robił jego ojciec jako burmistrz Sieradza podczas II wojny światowej. Nigdy rodzina mu tych informacji nie przekazała. Powiedziano, że był burmistrzem. Okazało się, że on sporządzał listy i organizował transporty więźniów do obozów koncentracyjnych, także Żydów, łódzkich między innymi. Nic by w tym nie było szczególnego, gdyby nie to, że był doktorem prawa i ukończył konserwatorium i grał na pianinie. Dobrze grał, pięknie grał, jednocześnie organizując transporty. A zatem przypomnijmy sobie, jak słowo kultura, które początkowo było stosowane do kultury rolnej, zostało przeniesione na kulturę umysłu. Kultura to uprawa umysłu. Bo my możemy korzystać z kultury, tak jak oligarchowie rosyjscy, którzy kupują sobie jajka Faberge, prawda, i według najgorszych estetycznych wzorów organizują swoje pałace, pociągi. Tylko u nich nie ma kultury umysłu.
Równocześnie możemy też pozostawać w związku z duchowością, tak jak patriarcha Cyryl chociażby.
Dokładnie, dokładnie tak. A mit, jak wiemy, to nie jest czas przyszłości. To pokazał Ernst Cassirer, że przekonanie Comta, iż po epoce mitu i religii i po epoce myślenia metafizycznego nastąpiła epoka myślenia naukowego, scjentystycznego, jest błędem, bo te sposoby myślenia są równoległe. Niezależne od siebie. My potrzebujemy nauki, potrzebujemy metafizyki, etyki, potrzebujemy mitu, szczególnie wtedy, kiedy nie potrafimy poradzić sobie z rzeczywistością. Ale dzisiaj mity są wykorzystywane jako narzędzie
manipulacji
cynicznej,
politycznej
walki. I to nie tylko w Rosji, także w Polsce. Bo to, co się dzieje w naszym kraju, ja mam wrażenie, jest od wielu lat próbą przebudowy nowego mitu Polski, w który się próbuje wpisać całą polską kulturę, naukę, edukację, muzealnictwo, prawda, przebudować ten mit z nowym bohaterem mitycznym, nową narracją historyczną, nowymi elitami. Zresztą Cassirer pokazał w książce Mit państwa, że Niemcy, zanim zaczęły zbroić się militarnie, uzbroiły się mitologicznie. I kiedy się dało połączyć mity krwi, mitem rasy i mitem bohatera, w szczególnych sytuacjach kryzysu ekonomicznego, no doprowadziło to Hitlera do władzy.
I to samo dzieje się w tym momencie, kiedy spojrzymy na narrację zwolenników trwającej inwazji rosyjskiej.
Absolutnie tak. Przecież pierwsze zdania Putina miały charakter absolutnie uzbrojenia mitologicznego, kiedy powiedział do Zachodu, strasząc bronią jądrową, prawda, wy zginiecie, my pójdziemy do nieba, bo my mamy i my jesteśmy spadkobiercami tego prawdziwego mitu, prawda? I teraz pytanie, gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Gdzie jest człowiek? Gdzie jest konkretny człowiek? My po prostu musimy zejść ze szczytów myślenia mitologicznego na konkretnego człowieka, który ma imię i nazwisko, na konkretne dziecko, na każdą osobę, która ma prawo żyć, ma prawo się rozwijać, ma prawo do wszystkiego tego, do czego ma prawo każdy człowiek na ziemi, bez względu na to, jaki ma status ekonomiczny, rasę, kulturę.
Myśli pan, że ta refleksyjność, o której pan mówi, refleksyjność, która tak naprawdę w tych wielu określeniach w tej naszej rozmowie powraca cały czas. Pan mówi o tym dobrostanie, do którego może doprowadzić mądre myślenie w połączeniu z odpowiedzialnością, poczuciem odpowiedzialności i pozostawaniem w łączności ze światem wartości. Czy ten rodzaj refleksji jest w stanie, ja wiem, dać nadzieję nie tylko w kontekście trwającej wojny w Ukrainie, ale także sytuacji politycznej wielu krajów europejskich, nie tylko w tym Polski?
Wie pan, nie ma wyjścia, nie ma innej drogi. Patrząc w historię, nie ma innej drogi. Albo zaczniemy myśleć kategoriami dobra, i to w sensie takim uniwersalnym, ogólnoludzkim. I historia nam to pokazuje, prawda, bo gdybyśmy mieli znowu wrócić do słowa humanizm i przypomnieć sobie symbol tego humanizmu, mianowicie człowieka wirturiańskiego, namalowanego, narysowanego przez Leonardo da Vinci, wpisanego w koła, kwadraty i trójkąty, czyli makrokosmos, to był biały mężczyzna. I nawet kiedy humanizm renesansu sięgał do greckiego humanizmu jako wzorca, to grecki humanizm wykluczał kobiety, dzieci, niewolników. Potem chrześcijański humanizm wcale tego nie wykluczył, wręcz odwrotnie, prawda? Palono kobiety na stosie, heretyków skazywano. Dzisiaj kultura, w cudzysłowie kultura i religia, zablokowała nam altruizm. W przeciwieństwie do zwierząt, które w sytuacji zagrożenia życia potrafią się ratować międzygatunkowo. A my jesteśmy zdolni do mordu w imię tego, że mamy lepszy mit. A zatem nie ma innego sposobu niż kształcenie, myślenie, źródłowo rozumiana kultura jako ta, która collo collere, prawda, czyli zmienia stan naszego umysłu, z umysłu skutecznego na umysł dobromyślny. To jest jedyna droga. A jeśli tą drogą nie pójdziemy, no to spodziewam się jeszcze większej intensyfikacji wojen, zagrożeń, a może nawet jakiegoś globalnego, szaleńczego zniszczenia. Jeśli tylko w ramach geopolityki zacznie się jakaś nieprawdopodobna konkurencja, nie wiem, między Chinami, Indiami z jednej strony, Stanami Zjednoczonymi z drugiej, to musi się skończyć. To musi się skończyć, choć może czasami mam wrażenie, że jestem naiwny, może czasami mam wrażenie, że wystawiam światu klepsydrę. Ale takie jest moje zadanie.
Wystawiać światu klepsydrę?
To jest możliwe. Świętej pamięci Ziemia. Świętej pamięci ludzkość. Tylko nie wiem, kto będzie płakał, bo już nikogo nie będzie.
To może w takim razie w stronę dobromyślności?
No, ja mam taką nadzieję. Tylko, że nadzieja tym się różni od iluzji, że trzeba jej wyjść naprzeciw, żeby się spełniła. Tak jak student nie może mieć nadziei, że zda egzamin, jeśli nie odrobi lekcji. My musimy odrobić lekcje. Także z XX wieku i także z tego, co dzieje się dzisiaj, a Ukraińcom podziękować, że po prostu to zło zatrzymali na własnych piersiach.
Czyli ku refleksji, odrabianiu lekcji, ku działaniu, także temu intelektualnemu i w stronę dobromyślności.
Tak, bo wolność to nie jest teoria. Wolność to działanie, to praca, twórczość, zaangażowanie, odpowiedzialność.
I tu zawiesimy głos?
Tak.
24 dzień lutego 2023 roku, czyli 366 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dzisiaj Tadeusz Gadacz był naszym gościem w specjalnym wydaniu programu w Radiu Kraków Kultura. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Ja także dziękuję panu, dziękuję państwu.
Tadeusz Marek, Paweł Lorenz, kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.